Aktualności dnia. Naszym gościem jest pan dr Przemysław Wójtowicz, politolog, historyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, serdecznie witam radiosłuchaczy.
Panie doktorze, jesteśmy po wyborach samorządowych, wciąż nie ma oficjalnych wyników. To może zacznijmy od tego, czy to długo, że w środę od niedzieli tych wyników nie ma.
Ojcze Dariuszu, jesteśmy po wyborach, ale jednocześnie dla niektórych z nas niektórzy z nas są jeszcze przed wyborami. Pamiętajmy o drugiej turze. W wielu rejonach jeszcze mamy drugą turę. Jeżeli chodzi o sprawę prawdopodobnego ogłoszenia wyników wyborów w dzisiejszym dniu, w godzinach wieczornych przez Państwową Komisję Wyborczą, w stosunku do tego, co się działo 4 lata temu, to należy uważać, że o ile to nastąpi rzeczywiście dzisiaj prawdopodobnie w godzinach wieczornych, to będzie to nie najgorszy rezultat i należy to uznać za sukces.
Popatrzmy najpierw na frekwencję, blisko 55%. Czy to dużo?
Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to zdaje się, jest to najlepszy wynik w przypadku wyborów samorządowych, które odbyły się w historii III Rzeczypospolitej. Oczywiście są to wybory specyficzne, gdzie frekwencja zawsze jest niższa, porównując to z wyborami parlamentarnymi, tudzież z wyborami szczególnie prezydenckimi. Także również frekwencja, jeżeli chodzi o te wybory w 2018 roku, może być uznana za więcej niż zadowalającą.
Panie doktorze, teraz wyniki. Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu, około 7 punktów procentowych przewagi nad Koalicją Obywatelską. PSL mniejszy wynik niż przy Exit Polls, bo to jest 13,6%, tam było blisko 17%. Jak pan postrzega to podium? No i czy jaki to jest prognostyk na kolejny maraton wyborczy? No bo pamiętajmy, że on dopiero się rozpoczął.
Tak, wybory samorządowe zawsze są znakomite z punktu widzenia partii, albowiem one są na tyle charakterystyczne, że każda z partii może ogłosić zwycięstwo, albowiem odbywają się, zauważmy, na co najmniej czterech poziomach. Wybieramy sejmiki, skład sejmików wojewódzkich, wybieramy skład rad powiatów, rad gmin i miast oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów. Także de facto każde z ugrupowań może stwierdzić, że na jakimś z poziomów odniosło sukces. To, co ojciec Dariusz wskazał, to jest ten najistotniejszy wskaźnik, który zawsze na pierwszym miejscu jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o wskazanie zwycięzców, czyli sytuacja związana z wyborami do sejmików wojewódzkich. I tutaj rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość odniosło sukces. Jeden z największych, jeżeli chodzi o wybory samorządowe w III Rzeczypospolitej. I to jest, rzecz jasna, dobry prognostyk na przyszłość. Niemniej oczywiście inne ugrupowania polityczne będą wskazywać i wskazują, co widzimy w przestrzeni medialnej, że również odniosły sukces na innych poziomach, na przykład Koalicja Obywatelska, czyli Koalicja Platformy i Nowoczesnej. Tutaj przede wszystkim dominującą partią jest Platforma, informuje o sukcesie swoich kandydatów, jeżeli chodzi o zwycięstwa w wyścigu o fotel prezydentów dużych miast. Niemniej zawsze najistotniejszym poziomem jest mimo wszystko ten poziom sejmików wojewódzkich i tutaj rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość mocno odbiegło Platformie Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej, i chociażby w porównaniu z wyborami, które miały miejsce 4 lata temu. A pamiętajmy, że aktualne wybory są o tyle nietypowymi, że po raz pierwszy wybieraliśmy naszych działaczy szczebla samorządowego już nie na 4, ale na 5 lat. albowiem z tego, co sobie tak na szybko teraz obliczą, kolejne wybory samorządowe czekają nas dopiero w 2023 roku. Ale po drodze, w ciągu najbliższych 2 lat, można stwierdzić, że będziemy od właściwie już teraz dzisiejszego momentu, ewentualnie no możemy powiedzieć, że od drugiej tury, tak na dobrą sprawę, czyli od 4 listopada, najdłuższą kampanię wyborczą, najdłuższy maraton wyborczy w historii III Rzeczypospolitej, albowiem mniej więcej w odstępie co pół roku czekają nas kolejne wybory. Najbliższe będą w maju 2019 roku do Parlamentu Europejskiego, następnie jesienią 2019 roku wybory parlamentarne. Będziemy wybierać posłów i senatorów w Parlamencie Polskim i kolejne pół roku, mniej więcej wiosną 2020 roku, czekają nas wybory prezydenckie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Także ten maraton naprawdę będzie długotrwały.
W tej chwili wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość bezwzględną i może rządzić samodzielnie w 6 sejmikach. Koalicja Obywatelska w 4. Oczywiście trwa podliczanie głosów. Trwają już zapewne rozmowy, gdzie będzie można rządzić w koalicji, czy to Zjednoczona Prawica, czy Koalicja Obywatelska z innymi ugrupowaniami. Proszę powiedzieć, panie doktorze, czy ten taki podział sejmików, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość do tej pory rządziło tylko w jednym sejmiku. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej z PSL-em i z SLD rządzili w 15 sejmikach. Czy to jest odbicie Polski samorządowej? No bo wybory samorządowe mają to do siebie, że każdy może się czymś pochwalić, gdzieś tam w kąt zamiatając ewentualne wizerunkowe porażki.
Dlatego pod tym względem to, co wcześniej powiedziałem, ojcze redaktorze, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie sukces na poziomie sejmików wojewódzkich jest i z tego należy się cieszyć. I to jest niewątpliwie dobry prognostyk na przyszłość, choć na pewno szczególnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego łatwo nie będzie i absolutnie nie można spocząć na laurach. A jeżeli chodzi o wybory samorządowe, zobaczymy jeszcze, jak się ostatecznie rozłoży sytuacja, czy to na poziomie sejmików, czy na tych niższych poziomach. To też na pewno jest dobry prognostyk odnośnie rozpoczęcia właściwej takiej pracy u podstaw na tym takim poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, który jest tak notabene najbardziej bliski ludziom, bo tam się rozstrzygają sprawy, które są dla nas najistotniejsze z codziennego punktu widzenia.
O ile w tej batalii, zwłaszcza w dużych i wielkich miastach, to była batalia pomiędzy Koalicją Obywatelską a Zjednoczoną Prawicą, o tyle właśnie na tych niższych szczeblach, tudzież na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, przede wszystkim konkurowały ze sobą Prawo i Sprawiedliwość z PSL-em. Wynik PSL-u 13 z kawałkiem, 10% niższy niż w poprzednich wyborach samorządowych. Koalicja Obywatelska, która ewentualnie mogłaby wejść w koalicję z PSL-em, wydaje się być rozczarowana, jak mówią, słabym wynikiem PSL-u, no bo to trochę komplikuje sytuację ewentualnych sojuszy. Jak pan postrzega tę właśnie walkę pomiędzy PiS-em a PSL-em? PSL straciło choćby rządzone niepodzielnie województwo świętokrzyskie.
Tak, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, ta partia zawsze dobrze wypada w wyborach samorządowych. To nie powinno nikogo, zwłaszcza politologa zawodowego, dziwić, albowiem wbrew pozorom Polskie Stronnictwo Ludowe jest największą partią w tej chwili w Polsce. Chodzi mi o liczbę członków. Polskie Stronnictwo Ludowe, jak teraz ostatnio sobie sprawdziłem dane na bieżąco, w tej chwili liczy 100 tysięcy członków. Natomiast partie takie jak Prawo i Sprawiedliwość liczy około 30 34 tysięcy członków, Platforma Obywatelska 33 tysiące członków. Także ta ilość członków Polskiego Stronnictwa Ludowego powoduje, że oni zawsze osiągają odpowiednio dobre wyniki na poziomie samorządowym. Ale rzecz jasna, ten wynik uzyskany w aktualnych wyborach samorządowych jest dużo, dużo gorszy od wyniku, który ta partia uzyskała 4 lata temu. Niemniej rzeczywiście w części województw, w części sejmików, zwłaszcza tej Polski, tak z grubsza rzecz ujmując, północno-zachodniej, dzięki wejściu w koalicję z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, to ugrupowanie będzie mogło przejąć tam władzę. Niemniej ten sukces Prawa i Sprawiedliwości, to, że pamiętajmy, do tej pory, jak ojciec Dariusz powiedział, władza w sejmikach była tylko i wyłącznie w województwie podkarpackim, a obecnie jest co najmniej 5 lub 6 możliwych samodzielnych rządów w nowych województwach, to jest duże odbicie się i duży krok do przodu.
To porozmawiajmy o tej rywalizacji Koalicji Obywatelskiej ze Zjednoczoną Prawicą w dużych miastach. No przede wszystkim w mediach ogólnopolskich takim sztandarowym pojedynkiem była Warszawa. Wcale nie musiała być, ale Zjednoczona Prawica postawiła na tę taką prestiżową rywalizację. Koalicja Obywatelska oczywiście tam wydawała się być najsilniejsza i to, że pokazywano Warszawę jako starcie pomiędzy obozem liberalnym i obozem Zjednoczonej Prawicy. No to nie dziwi, ale porażka, żeby nie powiedzieć klęska Patryka Jakiego w Warszawie jest ogromna. Mamy nowe już oficjalne wyniki i Rafał Trzaskowski powiększył przewagę nad Patrykiem Jakim. 2 razy więcej otrzymał głosów Rafał Trzaskowski, 56,67%, podczas gdy Patryk Jaki nawet 30 nie otrzymał, bo to jest 28,53% głosów. Frekwencja, co ciekawe, ogromna, 66,8%. Ponad 200 tysięcy ludzi więcej poszło na wybory w Warszawie w tym roku niż w poprzednich.
Tak, jeżeli chodzi o sytuację w dużych miastach, o walki o fotele przede wszystkim prezydentów, tutaj wydaje mi się, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości przewidywali, że będzie mimo wszystko, mimo oficjalnego stanowiska prezentowanego do kamer i mikrofonów radiowych, że będą mieli ciężką sytuację, albowiem niestety mieszkańcy dużych miast mają dosyć określone preferencje polityczne. Dlatego warto zwrócić uwagę, że w dość sprytny sposób Prawo i Sprawiedliwość starało się rozgrywać tam sytuację. Zauważmy, że w części miast, w części dużych miast, na przykład PiS wystawił młodych polityków, takich jak właśnie Patryk Jaki, takich jak pani Małgorzata Wasserman, tak jak pan Kacper Płażyński, takich, którzy dopiero mają właściwie przecierać swoje szlaki polityczne i wyrabiać się w wielkiej polityce, mają dzięki temu zaprezentować Polakom swoją twarz, swoje ciekawe pomysły i nawet jak oni ewentualnie przegrają lub jakby przegrali, bo to jeszcze kilka rozstrzygnięć mamy przed sobą, to absolutnie nie będzie to oznaczało końca ich kariery politycznej. To była pierwsza grupa miast, w których taką tendencję mogliśmy zaobserwować. Była też druga grupa dużych miast i tam w przypadku rywalizacji o fotel prezydencki Prawo i Sprawiedliwość wystawiło z kolei zamiast młodych polityków aktualnych parlamentarzystów, którzy nawet jak osiągnęli przegrany wynik wyborczy, to oni nic nie tracą, gdyż dalej są posłami, senatorami i tak dalej, i tak dalej. I z kolei taką sytuację zaobserwowaliśmy chociażby w Bydgoszczy, gdzie o fotel prezydenta miasta Bydgoszczy ubiegał się aktualny poseł pan Tomasz Latos, no i akurat przegrał rywalizację już w pierwszej turze, no ale to nie zmienia faktu, że nadal jest aktywnym politykiem i jest w polskim parlamencie.
Owszem, ale ta Warszawa to no jednak może być takim sztandarem dla Koalicji Obywatelskiej, która weźmie taki może i oddech i przejdzie do ofensywy w kolejnych wyborach, ponieważ takim tematem przewodnim, który chyba bardzo mocno wybrzmiewał w tej kampanii warszawskiej, a tym samym ogólnopolskiej, była narracja o polexicie, którego jakoby chciał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc te wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego, one mogą stać się plebiscytem fałszywej narracji, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości jasno deklaruje, że jest za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Ale zdaje się, że ta narracja o polexicie, no ona trafia do wielu wyborców przestraszonych tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chciałby z Unii Europejskiej występować. To paliwo rzeczywiście na te najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego znakomite, plebiscytowe.
Oczywiście, ojcze Dariuszu, komentarz odnośnie sytuacji w Warszawie zostawiłem sobie na koniec, albowiem tutaj mamy zawsze sytuację specyficzną. Jednak stolica, rywalizacja w stolicy ma zawsze charakter bardzo, ale to bardzo prestiżowy. I tutaj rzeczywiście widać, że w oku tego chyba nawet niespodziewanego zwycięstwa ze strony kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego jest teraz i na pewno będzie nakręcana spirala wyjściowa odnośnie dalszego kierunku prowadzenia kampanii przedwyborczej, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak przeglądamy sobie chociażby i dzisiaj różne portale internetowe, to zauważymy, że tak można powiedzieć, portale związane ze stroną rządową wskazują, obiektywnie pokazują sytuację, jeżeli chodzi o wyniki wyborów na poziomie wojewódzkim, samorządowym, nawet i jest dużo wiadomości z gmin. Ja to obserwuję na bieżąco, bo mnie interesuje tutaj sytuacja chociażby w okolicach Bydgoszczy, w której mieszkam i mam rodzinę. Natomiast jak wejdziemy na portale związane, że tak powiem, ze stroną opozycyjną, to wybija się w pierwszych stronach informacja tylko i wyłącznie o tym, że w Warszawie w pierwszej turze wygrał Rafał Trzaskowski. Jakby Warszawa to była cała Polska i można odnieść wrażenie, że my obserwowaliśmy właściwie wybory tylko i wyłącznie w Warszawie, a cała reszta się jakby nie liczyła. Także to jest bardzo charakterystyczne i rzeczywiście to, co ojciec Dariusz powiedział, to niewątpliwie będzie spiralą i taką sprężyną, wokół której będzie to punkt wyjścia do właściwie rozpoczęcia kolejnej kampanii, a niewątpliwie ona nie będzie merytoryczna, tylko będzie ewidentnie koncentrowała się wokół kwestii emocjonalnych związanych z kwestiami, ze sprawami sądownictwa, ze sprawami tak zwanego polexitu, które są tematami całkowicie zastępczymi, a nawet i tematami, można powiedzieć, wprost kłamliwymi.
Popatrzmy jeszcze, jeśli pan pozwoli, na trzy miasta. Kraków, tutaj Jacek Majchrowski, dotychczasowy prezydent, który stał się również kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska poparła Jacka Majchrowskiego w ubieganiu się o reelekcję. 45,84%. Małgorzata Wasserman na drugim miejscu, 31,88%. Po wyniki oficjalne pokazały, że ta przewaga między dotychczasowym prezydentem a kandydatką Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Jak pan patrzy na Kraków, czy to jednak jest jakiś niedosyt i Warszawa, i Kraków, że te różnice są tak wielkie, a w Warszawie nie ma nawet drugiej tury?
Tutaj troszkę, znaczy jeżeli chodzi o, bardziej tutaj łatwiej jest w tej chwili porównywać Kraków i Gdańsk, albowiem to są miasta, w których jeszcze sprawa jest otwarta. Oczywiście w tej chwili w przestrzeni medialnej pojawiają się różne komentarze, jakoby kandydaci wiązani czy też popierani przez Koalicję Obywatelską właściwie już wygraną w drugiej turze mieli w kieszeni, ale pamiętajmy, tutaj to są wybory, to są demokratyczne wybory i naprawdę w drugiej turze wszystko może się zdarzyć. Zobaczymy, jak będzie teraz przebiegała ta kampania przed drugą turą, bo tutaj rozmawiamy sobie troszkę w takim tonie, jakby już było po wyborach, a tu jeszcze w wielu miejscach dopiero nastąpi rozstrzygnięcie. I tutaj sprawa jest, uważam, jeszcze otwarta. Na pewno liderzy Prawa i Sprawiedliwości powinni się odpowiednio mocno włączyć w promocję tych naprawdę młodych talentów politycznych, którzy nawet jak niczego nie uprzedzam, odniosą porażkę w drugiej turze, to uważam, że przed tymi osobami jest jeszcze otwarta, duża, dobra kariera polityczna.
A to, że nazwisko Wałęsa nie pomogło w Gdańsku, to niespodzianka czy norma?
Z tego punktu widzenia rzeczywiście jak wynik wyborów na fotel prezydenta w Warszawie był niespodzianką dla jednej strony, tak wynik wyborów na prezydenta w Gdańsku był niespodzianką dla drugiej strony, przykrą. Także tutaj jest taka sytuacja, że oczywiście nie można w polityce bazować tylko i wyłącznie na samym nazwisku ojca, przodka. Nie wiadomo, niewątpliwie istotnym i ważnym, ale jednak mimo wszystko polityk, który wchodzi w politykę i ma takie, a nie inne koneksje rodzinne, powinien pracować na swój tytuł, na swoje nazwisko, a tutaj w przypadku pana Jarosława Wałęsy chyba jeszcze tego typu działań nie mogliśmy zobaczyć i to zaważyło o jego odpadnięciu w pierwszej turze.
Pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, została wybrana miażdżącą liczbą głosów. 70% Łodzian chce, by była dalej prezydentem. Jak pogodzić jedno z drugim?
Ja tutaj nie jestem prawnikiem, także ja nie będę rozstrzygał.
Ale z punktu widzenia politologicznego, tak. Jak pan postrzega to, co się wydarzyło, że osoba w mediach głośna, no z racji choćby właśnie tego procesu, skazana, a jednak otrzymuje ogromne poparcie od mieszkańców?
Takie sytuacje się całkiem często zdarzają, albowiem polityk lokalny ma na tyle duże poparcie, że mimo różnych swoich grzeszków potrafi się odpowiednio wypromować. Przecież jakiś czas temu mieliśmy taką sytuację w przypadku chociażby Sopotu i prezydenta Sopotu, z tego co pamiętam, sprzed kilkunastu lat, jeszcze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Także takie sytuacje się zdarzają. Czym innym jest wynik wyborczy, który jest oczywiście wynikiem wyborczym ważnym. W Polsce mamy demokrację. Demokracja, jak widzimy, na poziomie samorządowym w pełni działa, ale tutaj warto o innej rzeczy mówić i koniecznie powiedzieć. Politycy w karierze politycznej oprócz skuteczności i promocji i działalności odpowiedniej powinni też się kierować zasadami etyki, a wydaje mi się, że w tym przypadku troszkę jest duży rozdźwięk między właśnie etyką a chęciami politycznymi. To może w ten sposób to komentuję.
Dziękuję bardzo. Pan dr Przemysław Wójtowicz, politolog, historyk, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.